Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Dobrzycka i odpowiadam za relacje inwestorskie w Santander Bank Polska. Chciałabym wszystkich Państwa bardzo serdecznie przywitać na prezentacji wyników grupy Santander Bank Polska za pierwszy kwartał 2025 roku. Dzisiejszą prezentację poprowadzą pan prezes Michał Gajewski, pan Maciej Reluga, CFO Santander Bank Polska, i pan Wojciech Skalski, członek zarządu banku odpowiedzialny za pion rachunkowości i kontroli finansowej. Zanim rozpoczniemy naszą prezentację, chciałabym Państwu przypomnieć, że przez cały czas jej trwania mogą Państwo zadawać pytania poprzez link w internecie, a także wysyłając je do mnie bezpośrednio mailem. Prezentacja jest dostępna na stronie www.relacjeinwestorskich Santander Bank Polska. I teraz zaczynajmy. Panie prezesie, oddaję panu głos.
Dzień dobry, Michał Gajewski. Witam Państwa na prezentacji wyników po pierwszym kwartale. Za nami dobre miesiące zarówno pod względem osiągniętych wyników finansowych, jak i realizacji strategii, która przynosi wyraźne korzyści naszym klientom, pracownikom i akcjonariuszom. Przechodząc do wyników, w pierwszym kwartale wypracowaliśmy 2,3 miliarda zysku brutto, a nasze obciążenia podatkowe i regulacyjne wyniosły ponad 1,1 miliarda. Zysk netto grupy wyniósł 1,7 miliarda złotych. Przejdźmy do slajdu siódmego, gdzie są ogólne dane operacyjne, a więc dla przypomnienia, łącznie jako cała grupa obsługujemy ponad 7,5 miliona klientów, rośnie liczba klientów cyfrowych, których mamy obecnie w grupie 4,5 miliona, a 3,7 milionów korzysta z aplikacji mobilnych. W samym Santander Bank Polska mamy 6 milionów klientów. Liczba klientów cyfrowych, jak mówiłem, wzrasta i tutaj rok do roku to jest wzrost o 7%. Tych korzystających z aplikacji mobilnej, tu jest przyrost dwucyfrowy 11%. Nasze depozyty klientów również rosną dwucyfrowo 13% i wynoszą już 237 miliardów. Portfel kredytów brutto wzrósł w ujęciu rocznym o 8% do 182 miliardów złotych. Aktywa wzrosły o 12%, to już jest 314 miliardów złotych. Fundusze klientów wynoszą 262 miliardy i wzrost o 13%. Na slajdzie ósmym są podstawowe wyniki finansowe, najważniejsze pozycje, wspomniany zysk netto grupy w pierwszym kwartale to 1,7 miliarda, wynik z tytułu odsetek 3,6 miliarda i wzrost 6% rok do roku, wynik prowizyjny 748 i zwiększył się o 3% zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i w ujęciu rocznym, także dochody ogółem wyniosły 4,4 miliarda i tu jest wzrost rok do roku 7%. Bardzo dobra pozycja kapitałowa na wysokim poziomie. Wskaźnik ROE dla grupy wyniósł 19,5%. Doskonała płynność, wskaźnik skonsolidowany LCR ponad 209%. Slajd 10 i 12 jest poświęcony poszczególnym segmentom biznesowym, nowościom, które wprowadziliśmy w pierwszym kwartale dla klientów. Ja oczywiście zachęcam do zapoznania się, ale przejdźmy może do slajdu 13, gdzie już porozmawiamy o danych biznesowych. Rozpoczynamy od bankowości detalicznej. Prowadzimy 4,8 miliona kont osobistych w złotych. To jest 4% więcej niż przed rokiem. W pierwszym kwartale otworzyliśmy 113 tysięcy złotowych kont osobistych. Kredyty gotówkowe. Bardzo dobra sprzedaż, 15% więcej niż przed rokiem. 2,9 miliarda złotych udzielonych kredytów gotówkowych. Kredyty hipoteczne, tutaj sprzedaż 1,6 miliarda. Tutaj jest to wynik słabszy niż w zeszłym roku. Wiemy, że również rynek jest zdecydowanie słabszy niż był rok temu. Istotna wiadomość dotycząca sprzedaży kredytów hipotecznych, 97% jest na nowej sprzedaży, została udzielona na okresowej stałej stopie. Także łączny udział stałej stopy w całym portfelu hipotecznym kredytów w złotych wyniósł już 44%. Dla przypomnienia, końcówka zeszłego roku, grudzień, to było 42%. W pierwszym kwartale sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych 0,5 miliarda. Aktywa detaliczne TFI na koniec pierwszego kwartału to jest 24,3 miliarda. I tutaj cały czas jest ten nasz udział powyżej 10%. W segmencie MŚP bardzo dobry kwartał dla MŚP. No, otworzyliśmy 20 tysięcy kont firmowych w pierwszym kwartale. Jest to zdecydowanie więcej niż w zeszłym roku. Również dobra sprzedaż kredytów, 1,3 miliarda, bardzo dobra sprzedaż leasingu, tam jest wzrost o 16% rok do roku sprzedaży leasingu w MŚP, 1,2 miliarda. W bankowości biznesowej i korporacyjnej również double digit wzrosty sprzedaży nowych limitów kredytowych, o 12% wzrost wolumenów kredytowych. Dochodowo bardzo, bardzo mocny kwartał, jeżeli chodzi o wzrost dochodów FX-owych. Bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej dwucyfrowy 23% wzrost przychodów z usług na rynku kapitałowym. Z kolei przychody na transakcjach skarbowych również istotny wzrost 12% rok do roku. Przejdźmy do bilansu. Slajd 15. Mówiłem o kredytach. Tutaj widzimy w poszczególnych segmentach biznesowych. One się składają na ten poziom wzrostu skonsolidowany 8% w ujęciu rocznym i 1% w ujęciu kwartalnym. Slajd 16. Fundusze klientów. Przypominam, depozyty zwiększyły się o 13%. Rok do roku to jest wzrost o 26,7 miliarda. Slajd 17 to już rachunek wyników, wynik odsetkowy i marża. Z tytułu odsetek wynik to 3,6 miliarda, rok do roku wzrost o 6%. W ujęciu rocznym przychody odsetkowe wzrosły w tempie 8%, a koszty odsetkowe 11%. No i tu marża odsetkowa netto za pierwszy kwartał anualizowana w ujęciu kwartalnym wyniosła 5,14%. Pomimo nieznacznego spadku nadal w naszej opinii utrzymuje się na wysokim poziomie. Negatywny wpływ na marżę miał wzrost bilansu wskutek napływu depozytów na marżach niższych niż poprzednio oraz nieznaczny spadek przychodu na aktywach w walutach obcych na skutek niższych stóp procentowych w strefie euro. Slajd 18, wynik z tytułu prowizji. Tu kontynuujemy wzrosty, co nas bardzo oczywiście cieszy. Te 748 milionów to jest wzrost o 3% zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym. Szczególnie cieszą te prowizje transakcyjne, ich wzrost, ale również za zarządzanie aktywami 14%, ubezpieczenia 6%, na działalności maklerskiej 18%. Zacząłem od obsługi rachunków, tam jest 11% wzrostu i to wynika z aktywności transakcyjnej naszych klientów, którzy nie zwalniają, robią dużo transakcji. Tutaj ten wzrost warto odnotować, tym bardziej, że nic nie zmienialiśmy tabeli opłat i prowizji, to jest czysta aktywność klientowca. Slajd 19, dochody ogółem. Podsumowując, to jest 4,4 miliarda, wzrost 7% rok do roku. W ujęciu kwartalnym były na tym samym poziomie. Slajd 20 mówi o kosztach operacyjnych. Te koszty po pierwszym kwartale to 1,5 miliarda, jest wzrost o 14%, ale tutaj największym kontrybutorem tego wzrostu to jest BFG. Dla przypomnienia, w zeszłym kwartale pierwszym my zapłaciliśmy 306 milionów składki, a rok temu to było 206 milionów, więc o 100 milionów więcej nas kosztowała składka w pierwszym kwartale na BFG. Jak porównamy się z poprzednim kwartałem koszty ogółem po wyłączeniu kosztów regulacyjnych, to one spadły o 2%. Oczywiście wpływ na te koszty ma inflacja, ma również regulacja wynagrodzeń, koszty pracownicze wzrosły o 7% rok do roku. No ale pomimo tych wzrostów wskaźnik efektywności działalności mierzony wskaźnikiem cost to income jest na poziomie 34,8%. Dla grupy i dla samego banku to jest 34,3%, więc jest naprawdę solidny. Slajd 21 mówi o rezerwach. To był dobry kwartał na poziomie skonsolidowanym. Wynik odpisów netto to 252 miliony. W zeszłym roku to były 232 miliony. Koszt ryzyka kredytowego 60 bipsów. Wynik na odpisach w pierwszym kwartale był niższy o 9% od wyniku roku poprzedniego. I to świadczy właśnie o utrzymywaniu się dobrej jakości portfeli kredytowych. Równie sprzedaliśmy część wierzytelności, około 495 milionów. Mieliśmy na tej transakcji zysk 18,7 miliona. Wskaźniki ryzyka utrzymują się w naszej ocenie na zadowalającym poziomie. Udział portfela niepracującego wyniósł 4,3%. Nie było żadnych zdarzeń jednorazowych w pierwszym kwartale, które by miały wpływ na poziom odpisów na oczekiwane straty kredytowe. 22 slajd, krótko podsumowanie podatku bankowego i kosztów regulacyjnych. Tak jak wspominałem na początku, to jest 1,1 miliarda złotych w pierwszym kwartale. No i wreszcie podsumowanie na slajdzie 23. My oceniamy ten kwartał jako, ubiegły kwartał jako naprawdę dobry dla banku. Utrzymaliśmy poziom wyniku odsetkowego, poprawiliśmy i tutaj jest bardzo dobra tendencja w wyniku prowizyjnym. Tak jak mówiłem, cieszą nas szczególnie te prowizje związane z aktywnością klientów, transakcyjne, kredytowe, ubezpieczeniowe. Chciałbym jeszcze raz zaznaczyć, że to było bez żadnych ruchów na tabeli opłat i prowizji. To również nas napawa optymizmem, jeżeli chodzi o aktywność naszych klientów. Jeśli chodzi o działalność biznesową, też dobre wolumeny sprzedaży wskazujące na dalszy rozwój i będące dobrym prognostykiem na następne kwartały. Tyle mojej prezentacji. Dziękuję i zapraszam do pytań.
Tak, mamy trochę pytań napłynęły. Pierwsze pytania, więc może zacznijmy. Michał, zaczniesz? Pierwsze jest, może zaczniemy.
Tak. Jeżeli chodzi o franków i o pytanie dotyczące adekwatności naszego poziomu rezerw na franki szwajcarskie. Przypomnę tylko, że na poziomie coverage ratio, na poziomie banku to jest 130,7, grupy 120,6. W naszej ocenie to jest i audytora, jest to adekwatny poziom i wystarczający poziom rezerw. Może warto powiedzieć, że również oczywiście obserwujemy ilości pozwów. I tutaj mamy dobrą wiadomość, bo na koniec zeszłego roku, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ta ilość pozwów to było 21,537. Teraz po pierwszym kwartale jest 21,519, a więc mamy mniejszą ilość pozwów niż na końcu czwartego kwartału. To jest tak, to jest wyraźny spadek. Dobrze, tyle o frankach. Polityka. Okej, czyli pytanie dotyczące ministra do spraw funduszy i regionów dotyczące windfall tax on banks. Proszę Państwa, my nie komentujemy wypowiedzi polityków, a szczególnie w kampanii wyborczej, także tutaj też nie będziemy komentowali wypowiedzi pani ministry. Okej, okay, makro, macie.
Tak, jest jedno pytanie dotyczące możliwego wpływu taryf na zarówno na kredyty, jak i jakość aktywów, jak i pozostałe wskaźniki naszego banku, czy ogólnie polskich banków sektora. Przepraszam, tak w głowie tłumaczę, bo to pytanie przyszło po angielsku. Na dzisiaj my nie zmieniamy znacząco scenariusza makro na ten rok, na kolejny rok. Wiadomo, że ryzyka są asymetryczne w dół z punktu widzenia tempa wzrostu gospodarczego, natomiast też pamiętajmy, że oprócz możliwego negatywnego wpływu tak zwanej wojny celnej mamy też pozytywny wpływ związany ze zmianą dotyczącą polityki fiskalnej w Europie, w szczególności w Niemczech. Te czynniki będą się jakoś neutralizowały. Więc na razie zmian nie widzimy, ryzyko jest pewnie w dół. Jeśli chodzi o lending, w szczególności korporacyjny, widzicie Państwo, że my od kilku kwartałów całkiem przyzwoity wzrost pokazujemy i pierwszy kwartał jest zawsze troszkę sezonowo słabszy, ale też tutaj rośniemy i na kolejne kwartały raczej jesteśmy optymistami. Z punktu widzenia asset quality, ryzyka kredytowego, nie widzimy jakichś oznak, które miałyby sugerować, że w kolejnych kwartałach miałoby być gorzej i spodziewamy się, że ten relatywnie niski poziom, który obserwujemy w pierwszej kwartale, będzie mniej więcej utrzymany. Tutaj dużych zmian nie powinno być i powinniśmy być raczej poniżej tego przedziału, który wskazywaliśmy w strategii albo w dolnych jego rejestrach. Kolejne pytanie makro jest, czy nasz outlook na stopy procentowe na kolejne lata 2028 roku się zmienił w ostatnich trzech miesiącach i czy i też jest pytanie, czy te zmiany taryf w Stanach będą jakieś miały tutaj wpływ. Zmienił się nasz pogląd na stopy procentowe w krótkim terminie, bo niewątpliwie po ostatniej konferencji prezesa Glapińskiego oczekiwania przesunęły się na maj, do pierwszej obniżki stóp procentowych może dojść nawet w przyszłym tygodniu. Wcześniej oczekiwaliśmy, że to będzie lipiec, ale też sumy obniżek stóp procentowych na ten rok jakoś znacząco nie zmieniliśmy. Spodziewamy się, że to będzie 100 punktów bazowych, może troszkę więcej, czyli raczej szybciej, a nie dużo więcej. Oczywiście kontynuacja tego, że w roku 2026, jeśli ryzyka dla wzrostu, o których mówiłem wcześniej, by się materializowały i ten scenariusz inflacyjny by wyglądał korzystniej, no to wtedy te obniżki stóp procentowych mogłyby być większe, ale raczej nasze view, naszych ekonomistów, prognozy wskazują na kształtowanie się stóp procentowych trochę wyżej niż to, co wycenia obecnie rynek. No ale poczekajmy na kolejną konferencję, na decyzję majową Rady Polityki Pieniężnej i na guidance również z ich strony, co dalej. Mamy później pytania dotyczące NII-a i wrażliwości wyniku odsetkowego i kilka takich pytań dotyczących wskaźników. To może ja wezmę. NII, wrażliwość wyniku odsetkowego. Tutaj my co kwartał podajemy statystyki dotyczące udziału kredytów na stałą stopę w kredytach ogółem. Jak Państwo wiecie, przez kilka kolejnych kwartałów nasza strategia zmniejszania wrażliwości była kontynuowana. Pamiętacie Państwo, że na koniec 2023 roku ten udział kredytów na stałą stopę w kredytach ogółem to było w okolicach 30%. Na koniec marca możemy powiedzieć, że to jest 52%, czyli przekroczyliśmy 50%, było 49% i to systematycznie po kilka punktów procentowych rosło właściwie z kwartału na kwartał przez ostatnich parę lat. To jest oczywiście efektem dwóch elementów. Jeden to jest większy udział kredytów na stałą stopę w bieżącej sprzedaży, ale też nasza strategia zabezpieczenia się przed ryzykiem stopy procentowej i zmiana stałej stopy na zmienną poprzez IRS-y. W rezultacie wrażliwość na wyniku odsetkowego na obniżki stóp procentowych to jest dzisiaj nieco powyżej 300 milionów, 320 milionów. Oczywiście mówię o wrażliwości na 100 punktów bazowych obniżki w horyzoncie 12 miesięcy przy założeniu stałego bilansu. W międzyczasie wiele napływają kolejne wrażliwości, ale to chyba już pokryłem.
Wzrost portfela kredytowego, no mówiłem o tym, jak ten portfel rósł w pierwszym kwartale. My widzimy, znaczy się nie podajemy prognoz, ale widzimy, że jest popyt na kredyty. Mamy w pipeline'ach dużo umów, które procesujemy. Jest zainteresowanie. Oczywiście też liczymy na to, że będzie efekt funduszy europejskich i inwestycji publicznych. I widać również po wynikach leasingu, że ten popyt rzeczywiście się zwiększa. Tutaj byliśmy wyraźnym liderem w 24 i nie oddamy tego liderstwa. Tutaj mamy dużą koncentrację i uważam dużą przewagę konkurencyjną nad innymi bankami. Jeżeli chodzi o jak bank zapatruje się na możliwość przejęcia przez Erste Group, ja mogę tu tylko powtórzyć oświadczenie grupy Santander, które w komunikacie giełdowym, który był publikowany na polskim rynku przecież, potwierdziło to, że kilka podmiotów wyraziło zainteresowanie i że prowadzi rozmowy z Erste Group w zakresie potencjalnej sprzedaży. Ale również było tam wyraźnie zaznaczone, że nie ma pewności, że rozmowy zakończą się zawarciem umowy. To jest jedyny komentarz, który mogę mieć na ten temat. Tam też jeszcze był komentarz na temat może sprzedaży banku, no to odsyłam do komunikatu giełdowego. Perspektywy banku na 25 bardzo dobre. To jest takie pytanie, jakie są perspektywy banku na rok 25? Są bardzo dobre. Uważamy, że pomimo tych zawirowań, które są na świecie, polska gospodarka jest odporna, polscy przedsiębiorcy i konsumenci potrafią radzić sobie również w takich czasach niepewnych, więc uważamy, że również to będzie się przekładało na pozytywne perspektywy dotyczące naszej działalności sektora finansowego.
Wróćmy do tych tematów związanych ze stopą procentową, bo jest kilka takich jeszcze bardziej szczegółowych pytań. Najpierw może ile wynosi wskaźnik WFD, czyli wskaźnik finansowania długoterminowego na koniec marca wyniósł 44%. Kolejne pytanie, ile wynosi SOT NII? Trochę powyżej 4,40 około. Czy nasza strategia hedgingowa się zmieniła, biorąc pod uwagę, co wycenia dzisiaj rynek? I jeszcze coś tutaj było. Aha, odnośnie depozytów. Z czego wynikał nietypowy w sektorze wzrost udziału depozytów terminowych kwartał do kwartału? Czy bank wprowadzał jakąś szczególną promocję? I czy bank nadal zwiększał skalę hedgingu za pomocą IRS-ów w pierwszym kwartale? Może najpierw ten strategia hedgingowa. To, co zrobiliśmy w pierwszym kwartale, to mówiłem, dalszy wzrost udziału kredytów na stałą stopę. Czy strategia się zmienia? Ta strategia nasza pozostaje elastyczna, więc my kontynuujemy i skala tego jest zależna od tego, co się dzieje na rynku i podchodzimy do tego w sposób bardzo, bardzo elastyczny. Udział, ten wzrost depozytów, no tak jak to mówił Michał w trakcie prezentacji, omawiając NIM, mieliśmy wzrost depozytów terminowych, no obsługujemy klientów zgodnie z naszą ofertą. ten napływ nastąpił. On był, przez to też troszkę widzimy wzrostu kosztu depozytu na całości, bo te terminowe oczywiście są trochę droższe niż obecna nasza, obecny koszt depozytu, a jednocześnie to prowadzi do zmniejszenia marży. Natomiast to nie wiązało się z jakimiś szczególnymi promocjami. Szczególną promocję mieliśmy na koncie oszczędnościowym i tam też mieliśmy napływ środków, natomiast to oczywiście jest wciąż przynoszące, zwiększające wartość dla z punktu widzenia wyniku odsetkowego, no i też tak jakby wartość z punktu widzenia relacji z klientami. Czy coś mamy jeszcze? Wrażliwość jeszcze raz. Aga, czy coś ominęliśmy, czy mamy jeszcze jakieś pytania?
Nie, ja już nie mam więcej pytań. Wszystkie pytania myślę, że zostały tutaj omówione, te, które dostaliśmy.
No dobrze, to dziękuję bardzo. Zapraszamy do lektury raportu po większe szczegóły albo do kontaktu z nami, jeśli coś byłoby jeszcze niejasne i życzymy
udanej majówki.
Tak jest. Dzięki.
Dzięki.
Dziękuję.